Piotr Tolko, witam. Dzień dobry. Witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, historyk, politolog, pan Krzysztof Kowalczyk. Witamy w naszym studiu.
Dzień dobry państwu.
Witam, panie profesorze. Historyk i politolog. Chciałbym zacząć od tematu związanego z polityką właśnie. Proszę o krótkie odniesienie się do wizyty i efektów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, wizyty i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Najważniejsza zapowiedź: amerykańskie wojska zostają w Polsce. Jakie znaczenie ma ta deklaracja według pana?
To ważna wizyta, pierwsza otwierająca prezydenturę pana Karola Nawrockiego. Myślę, że też taka zapoznawcza z Donaldem Trumpem o tyle było łatwiej, że mają podobny katalog wartości deklarowanych, tych konserwatywnych tak zwanych. Natomiast co do przebiegu, myślę, że jest to ważne przy tej labilności takiej politycznej Trumpa, że wojska amerykańskie pozostają na tym poziomie ilościowym, ich zaangażowanie w Polsce. Nie będą one redukowane. Myślę, że to wynika po pierwsze z faktu, że Polska odgrywa ważną rolę na wschodniej flance NATO. Po drugie, mamy wysoki udział zaangażowania PKB, bo to jest w tej chwili 4,7 w obronność, a Trump patrzy na kwestie bezpieczeństwa w kategoriach transakcyjnych, czyli będę udzielał wam pomocy, jeśli będziecie płacić. Jakie ma to znaczenie? No, jest to jakby podtrzymanie tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO i to jest ten pierwszy podstawowy filar bezpieczeństwa Polski, no bo drugim, to też przypominam, jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polska jakby musi tutaj stać silnie na tych dwóch filarach. W tym kontekście uważam, że ta wizyta była dobrą wizytą. Jako urzędnik państwowy, ale też jako pracownik uniwersytetu, chciałbym, żeby też w tym zakresie relacje między rządem a prezydentem w kontekście bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej były oparte na konsensusie i porozumieniu.
Ale zdaje się, czy tak jest według pana, bo oczywiście są spory, kto w delegacji, kto nie, etc., etc., zostawmy to. Czy sądzi pan, że jednak kwestie bezpieczeństwa i właśnie kwestia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi może być wyjęta ze sporu politycznego, a może nawet już jest wyjęta, że tutaj jednak mimo takich zawirowań politycznych na potrzeby bieżącej konkurencji politycznej, tutaj chyba jest jednak porozumienie?
Myślę, że tak. Mamy oczywiście kontekst tej wewnętrznej walki politycznej w związku z wyborami za 2 lata parlamentarnymi, ale myślę, że jest takie niepisane porozumienie, jeśli idzie o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, o rolę Polski w NATO i po drugie generalnie o ocenę agresji rosyjskiej na Ukrainę i czym jest Rosja, kim jest Putin. Tutaj główne siły polityczne, poza tymi marginalnymi, jawnie prorosyjskimi, mają chyba takie same stanowisko, czy jest to rząd, czy opozycja.
To a propos tego, o czym pan mówi, też stwierdzenie takie padło, Putin to zagrożenie dla wolnego świata, też była sugestia o tym, żeby zwiększyć sankcje na Rosję. No i też bardzo ciekawy efekt tego spotkania. Polska ma być zaproszona na szczyt najbogatszych państw świata G20 w przyszłym roku.
To jest duże osiągnięcie, to ważne też, żebyśmy byli też przy ewentualnym układaniu się w przyszłości odnośnie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, tak żebyśmy mieli swój udział, bo tutaj zaangażowanie Polski, czy to militarne, tak, ale też chociażby w kwestie związane z obecnością uchodźców z Ukrainy jest bardzo duże i to jest, chciałoby się, żeby tutaj to działanie prezydenta i rządu było wspólne, żebyśmy...
No, mamy na razie, panie profesorze, mamy weto prezydenckie, jeśli chodzi o kwestie pomocy Ukraińcom, ale zdaje się, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają tutaj zabezpieczyć
tę
sytuację.
Mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany w sposób kompromisowy, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą. Ja też uważam, że ci, którzy nie pracują, ci obywatele Ukrainy nie powinni tych świadczeń otrzymywać, ale i tu są wyjątki, bo może być na przykład matka z niepełnosprawnym dzieckiem. Natomiast no, ci, którzy pracują, mają wkład w polski PKB, jakieś socjalne wsparcie też powinni otrzymać, bo oni pracują na nasze PKB, więc myślę, że trzeba znaleźć racjonalne społeczno-ekonomiczne podejście w tym zakresie.
A krótki komentarz pana jako historyka do tego wzmocnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Czego uczy nas historia, jeśli chodzi o zawierane sojusze? To dobry partner? To właśnie ten kierunek, który powinniśmy realizować?
Generalnie mamy dobrą tradycję sojuszy czy kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, no bo to przedtem to oczywiście Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, którzy zaangażowali się w walkę niepodległościową w Stanach Zjednoczonych, ale to także przecież orędzie prezydenta Wilsona z 1917 roku, że powinna powstać niepodległa Polska z dostępem do morza, to chociażby wsparcie lotników amerykańskich w czasie inwazji bolszewickiej w 20 roku, kiedy była cała eskadra amerykańska złożona z pilotów amerykańskich, to wspieranie Polaków po 45 roku w walce z komunizmem, chociażby przez prezydenta Ronalda Reagana, i wreszcie to Stany Zjednoczone były orędownikiem wejścia Polski do NATO, co zostało uwieńczone sukcesem w 1999 roku, więc odgrywamy. George Friedman, strateg amerykański, mówi często i pisze, że Polska może odegrać ważną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, może być takim kluczem do podtrzymywania tego imperializmu rosyjskiego, tak, jeśli będzie współdziałać ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli będzie budować szeroki sojusz państw od krajów bałtyckich po południe Europy, to myślę, że w takich dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i z tymi wymienionymi państwami jesteśmy w stanie jakby dużo ugrać, zaznaczyć swoją rolę polityczną w tej części i wzmocnić się politycznie i militarnie.
No właśnie, króciutko, na ile te efekty spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych inaczej będą lokować Polskę na arenie europejskiej?
Ta wizyta jakby pokazuje rangę naszego państwa w Europie, co, myślę, cały czas podkreślam, przy tak kapryśnym prezydencie jak Trump jest dosyć ważne, i przede wszystkim te, tak jak powiedziałem, te gwarancje, że nie będą redukowane wojska amerykańskie, to one też pełnią rolę takiego straszaka wobec Rosji. To myślę, że jest to ważny element naszej polityki zagranicznej.
Panie profesorze, czy słusznie prezydent Karol Nawrocki, mówiąc o reparacjach od Niemiec 1 września podczas uroczystości na Westerplatte, ale także w Wieluniu, słusznie dotyka kwestii reparacji wojennych od Niemiec?
Czy tu są dwa konteksty tej sprawy. Jeden to jest kontekst oczywiście polityczny, wewnętrznej walki politycznej, która będzie się w Polsce toczy na potrzeby wyborów parlamentarnych, i kwestia reparacji będzie taką agendą, czyli strona rządowa będzie mówiła, że to niemożliwe do odzyskania, strona opozycyjna i pan prezydent, że możliwe. Oczywiście w interesie polskiej racji stanu byłoby uzyskać jak najwięcej takich reparacji od Niemiec za dość uczynienia, za straty. Ja przypominam, że na przykład w trakcie powstania warszawskiego zostało zniszczonych przez Niemców 90% zasobu archiwalnego, archiwów warszawskich. To podaję taki przykład.
Ze swojej działki, tak.
Tak, natomiast nie wiem, na ile w sensie formalno-prawnym jest to na dzień dzisiejszy możliwe. Strona niemiecka uważa ten temat za zamknięty, ale na pewno w debacie publicznej on cały czas będzie funkcjonował.
Tyle w części radiowej. Przechodzimy do naszych mediów społecznościowych, na naszego radiowego Facebooka i na radioszczecin.pl, na naszą stronę internetową i do naszej aplikacji. Przypomnę, naszym gościem jest Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk i politolog. Panie profesorze, wróćmy jeszcze w tej części naszej rozmowy krótko do obchodów sierpnia 80. To był miniony weekend, sobota, wizyta prezydenta Nawrockiego w Szczecinie. Również pojawił się w Gdańsku. Tam obchody osobno organizowane przez Solidarność i Gdańsk, miasto gdańskie i Europejskie Centrum Solidarności. Dlaczego tak? Dlaczego jesteśmy podzieleni, jeśli chodzi o obchody? No, jednej z najważniejszych chyba dat, jednego z najważniejszych wydarzeń, czyli powstania Związków Wolnych Związków Zawodowych w sierpniu 80 roku.
Znaczy, ja myślę, że to wynika z kilku powodów. No, po pierwsze, z tego antagonizmu między Szczecinem i Gdańskiem, wynikającego z faktu, że Szczecin podpisał porozumienie dzień wcześniej przed Gdańskiem. I była jakaś rywalizacja między Marianem Jurczykiem i Lechem Wałęsą o przywództwo w Solidarności. Drugie, może to dziwnie zabrzmi, ale trochę szczecinianie mają kompleks Gdańska, tak jak kiedyś Szczecin miał, może po części ma kompleks Poznania za zupełnie w sensie rozwoju ekonomicznego. To zupełnie
a z czego
nie
to
jest...
wynika? Kwestia gospodarcza właśnie?
Myślę, że w odniesieniu do Poznania kwestie gospodarcze, większy dynamizm rozwoju w latach 90. Więc ja myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne, że powinniśmy wykorzystać ten potencjał, jaki mamy, to znaczy tych instytucji, jeśli mówimy o sierpniu 80, do obchodów. Cały czas jestem za tym, żeby wszelkie obchody patriotyczne, niepodległościowe, związane z datą sierpniową czy 11 listopada, były przede wszystkim świętem rodzinnym, tak jak to robią Amerykanie. Czyli należało pójść w kierunku festynów, quizów, konkursów, oprawy muzycznej, żeby to święto było żywe, tak? No też quiz historyczny dla tego najmłodszego pokolenia na przykład.
Ale nie? Słuchając mediów, panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w zdanie, miałem wrażenie, że właśnie tak świętuje Trójmiasto, tak świętuje Gdańsk. I tutaj no też pewna taka nierównowaga w przekazie medialnym. Tak ją odbieram. Oczywiście to jest trochę subiektywne i osobiste zdanie. Weekend Solidarności, Weekend Wolności w Trójmieście, w Gdańsku, Szczecin oczywiście też z obchodami, ale właśnie pan prezydent, więc już tutaj mówimy, znów wchodzimy na ten grunt polityczny. Czy to się troszeczkę, to nie jest tak, że to się ciągnie za nami, jeśli chodzi o kwestię właśnie obchodzenia i tego, jak obchodzimy tę datę, tę rocznicę?
Trochę się ciągnie, bo tutaj i pewna rywalizacja polityczna się nawarstwia, tak, i takie przekonanie, że należy to obchodzić tradycyjnie, czyli składając kwiaty pod tablicą stoczniową. I no ale też no mieliśmy ładny koncert na placu Solidarności. No chciałoby się, żeby po pierwsze różne instytucje, tak, instytucje kultury, tak, czy szerzej rozumiane urzędy, zarówno państwowe, samorządowe, organizowały te obchody wspólnie, a po drugie to, co powiedziałem, żeby to było takie święto rodzinne, święto szczecinian, no bo ten sierpień, no to buduje taką... To jest jeden z filarów, z fundamentów naszej tożsamości po 1945 roku, oprócz tego polskiego osadnictwa, ważnej roli Kościoła katolickiego, wydarzeń grudnia, sierpień 80, później strajki w drugiej połowie 88 roku. No to jest jakby, to są fundamenty powojennej historii Szczecina. Nadajmy temu świętu taki charakter rodzinny, festynu, zgłębiania historii, ale w taki sposób, bym powiedział, lekko strawny dla młodego pokolenia przez gry edukacyjne, przez quizy. To myślę, że byłby taki fajny pomysł na świętowanie sierpnia.
Jeszcze troszeczkę wejdę w głąb tego swoistego podziału. Gdańsk, które miało Lecha Wałęsę, który został później prezydentem. Myśmy mieli Mariana Jurczyka, który został później prezydentem Szczecina. Czy tu gdzieś też przegraliśmy ten, w cudzysłowie, wyścig?
Tak, bo w mojej ocenie Marian Jurczyk był bardzo ciekawym, interesującym przywódcą strajkowym. Zresztą mamy tą biografię chociażby doktora Michała Siedziaki na temat Mariana Jurczyka. Natomiast no, chyba nie do końca się sprawdza jako prezydent miasta. To nie był okres burzliwego rozwoju ekonomicznego Szczecina. Wydaje mi się, że z tej historii, z tej narracji warto wydobywać też inne postacie związane z sierpniem, mniej znane. Ale chociażby taki jak Aleksander Krystosiak, żołnierz AK, pracownik stoczni Parnica, który zainicjował ten strajk, ważna postać, chyba nie ma nawet ulicy jakiegoś większego upamiętnienia Aleksandra Krystosiaka. Maria Chmielewska też była żołnierzem Armii Krajowej, prowadziła sekretariat MKS-u, później działała w prezydium zarządu regionu. To są ważne postacie dla Szczecina. Warto je przypominać, czy chociażby żyjący już starszy pan Stanisław Wondołowski, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej
Solidarności.
Który zresztą
był w delegacji do Gdańska, bo tam taki ciekawy wątek się pojawił.
Pan Stanisław, którego znam osobiście, jest dla mnie jakimś takim autorytetem w pewnej mierze w tym zakresie, no też nie jest taką postacią eksponowaną. Ta jego historia, te jego kontakty ogólno w krajówce Solidarności, kiedy powstaje pierwsza Solidarność. To są postacie naprawdę bardzo zacne, które warto szczecinianom przypominać.
Pan wspomniał, kończąc ten wątek, ale on jest niezwykle interesujący, kiedy wejdzie się w szczegóły, w opis tej historii, tych wydarzeń z sierpnia 80 roku i w Szczecinie i w Gdańsku. Pan wspomniał o rywalizacji, ale czytam, że również ówczesne władze, przedstawiciele ówczesnych władz komunistycznych próbowały zantagonizować Szczecin z Gdańskiem. I tu pojawia się postać wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego.
Tak, tutaj to starano się, tak, najpierw w pierwszej fazie w ogóle konfliktu w lipcu to starano się podpisywać porozumienia lokalne, kiedy te strajki wybuchły w niektórych zakładach w Warszawie, później przede wszystkim Świdnik, Lublin, no to, a kiedy już się nie udało, no to jakby skierowano dwie odrębne delegacje, żeby nas skłócić, żeby pokazywać, że Gdańsk to jest bardziej taki radykalny, my jesteśmy umiarkowani, żeby tym grać. Też były błędy po stronie Komitetu Strajkowego, bo dopiero w końcowej fazie negocjacji doproszono dziennikarzy, była duża nieufność w Szczecinie wobec dziennikarzy, zaczęto wydawać biuletyn, później tygodnik Jedność, doproszono wreszcie prawników, ekspertów, tak, to wszystko powodowało, że strona rządowa była bardziej wytrawnym graczem i potrafiła lepiej negocjować ze strajkującymi, niż miało to miejsce w Gdańsku.
Tam też to bardzo ciekawym wątkiem był fakt, który trudno sobie uzmysłowić w dzisiejszych czasach, w czasach telefonów komórkowych, brak łączności, nie było możliwości wykonania zwykłego telefonu z Gdańska, ze Szczecina do Gdańska, co też pewnie utrudniło to porozumienie.
Przedstawiciele Szczecina próbowali, kiedy już wynegocjowano porozumienie 29, dzwonić do Gdańska, to się nie udało, no i w związku z tym podpisaliśmy dzień wcześniej, co też przez niektórych w Gdańsku działaczy Komitetu MKS-u zostało odebrane jako zdrada. No ale takie były ówczesne realia i myślę, że dzisiaj trzeba szukać tego, co wspólne, bo to jest wspólna, bo sierpień, te porozumienia, Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie, Ustrzyki, to jest nasza wspólna sprawa, Solidarność jest naszą wspólną sprawą, niezależnie gdzie mieszkamy.
Co zrobić, żeby więcej się mówiło o tym ważnym wydarzeniu w Szczecinie, porozumieniach sierpniowych, czy może właśnie świetlica stoczniowa, o której mówił zresztą pan poseł Patryk Jaskulski, że może to może być takim centrum, wokół którego będzie się ta rocznica obchody koncentrować?
Być może, ja nie wiem, bo trudno mi się wypowiadać z punktu widzenia innej instytucji podległej zresztą temu samemu ministerstwu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast tutaj pomysłów jest wiele, no to może być świetlica stoczniowa, to może być też większe na przykład dofinansowanie tego, co robi Centrum CDP, Centrum Dialogu
Przełomy,
tak, więc tu formuły mogą być inne, my generalnie jako archiwum to pokazujemy zasób dotyczący tego, co mamy do Solidarności, zresztą muszę powiedzieć, że otrzymaliśmy zarząd regionu, za co dziękujemy, swego czasu nam przekazał dokumentację między innymi z tego okresu, bardzo bogatą, gdzie jest dokumentacja na przykład powstających komisji zakładowych, zarząd regionu Solidarność, więc myślę, że też jest ważna synergia, współdziałanie, a jeśli rywalizacja, to pozytywna rywalizacja, bo tych podmiotów, które się zajmują sierpniem, instytucji jest kilka, bo są, no bo my jesteśmy, są Przełomy, jest IPN, jest Centrum Solidarności, świetlica stoczniowa i ważne, żeby znaleźć jakiś wspólny pomysł na obchody, tak jak powiedziałem, z udziałem także mieszkańców tego najmłodszego pokolenia.
Młodszego pokolenia, świetnie, że pan to podkreśla. Krótko o jubileuszu Archiwum Państwowego w Szczecinie, panie profesorze, 80 lat w tym roku.
Tak jak wiele instytucji obchodzimy jubileusz, mianowicie 1 sierpnia 1945 roku, przedwojenny archiwista rodziny Radziwiłłów, Bolesław Tuchan Taurogiński, przejął archiwum państwowe. Co ciekawe, przez rok ono funkcjonowało jako archiwum miejskie, od 1946 roku jako archiwum państwowe. To jego dzieło było kontynuowane przez kolejnych dyrektorów. No i dzisiaj jako urząd, tak, też jesteśmy określani jako urząd wiary publicznej, świętujemy, obchodzimy tę rocznicę, pamiętając jednocześnie o wyzwaniach, jakie przed nami stoją. To jest termomodernizacja obiektu na Wojciecha i również to, czego zawsze potrzebujemy, o czym zawsze mówię, nowy obiekt, nowy magazyn. Tu potrzebne są ważne decyzje rządowe. Działkę posiadamy przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie. Otrzymaliśmy działkę, posiadamy projekt obiektu. Tu potrzebne są ważne decyzje na szczeblu rządowym. Ten magazyn jest niezbędny, bo nie mamy gdzie trzymać akt i ta nowa siedziba.
Czyli gdzie i kiedy nowy magazyn, to za wcześnie o tym mówić, tak?
To nie ode mnie zależy. Ja zawsze w mediach apeluję do polityków, że potrzebna jest nowa siedziba Archiwum Państwowego w Szczecinie.
A wasze święto w Szczecinie? Gdzie?
Kiedy? W Filharmonii 18 września.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce, Bezpieczeństwie, historyk, politolog był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Piotr Tolko, dziękuję, do usłyszenia.